Anna Szymańczyk, aktorka, znana wam zapewne bardzo z ostatnich produkcji, myślę, że przede wszystkim, chociaż nie tylko z dużych produkcji filmowych. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry państwu.
Z Anią poznałyśmy się tak na żywo osobiście w czasie kampanii Lubię Siebie i od tej kampanii chciałam trochę wyjść, bo i w czasie tej kampanii, ale potem w kilku wywiadach, które z tobą przeczytałam, powiedziałaś takie zdanie, że no masz 37 lat.
To już 8.
Już 8. No,
minął rok, wiesz, zmienił się kalendarz.
38 lat, to nie jest żadna tajemnica. I powiedziałaś, że tak naprawdę poznałaś siebie.
Tak, wiesz co, do mnie to dosyć późno przyszło. Znaczy, mój zawód jak gdyby ułatwia tą koncentrację na sobie i na swoich emocjach. Natomiast do pewnych rzeczy dorasta się. I to nie jest żaden wstyd. I tak jak w wielu wywiadach mówiłam też, że gdyby ktoś mi zaproponował rolę taką jak Lady Love kilka lat temu, to bym się na nią nie zdecydowała. Dzisiaj dorosłam do tego przede wszystkim, że wiem jak wyglądam, mam tego świadomość, mogę zmieniać się, ale mogę też korzystać z tego, co mam. I myślę, że to jest najważniejsze jakoś w naszym życiu, żeby te wszystkie rzeczy, które są może przeszkodami, czasami przekuć na swój sukces, bo no nie jest tajemnicą, że aktorki przeważnie są bardzo szczupłe. Ja do bardzo szczupłych kobiet nie należę, jestem raczej mocnej budowy i zawsze to był dla mnie jakiś problem i kompleks. On jest do dzisiaj, natomiast ja nauczyłam się z tego korzystać. Mhm. I w ten sposób gdzieś tam poznałam siebie i zaakceptowałam. I w momencie, kiedy ja zaakceptowałam to, że wyglądam tak, jak wyglądam, że mam taki głos, jaki mam.
Świetno.
Bardzo dziękuję. To przyszły jakieś propozycje. Przyszedł znachor, który mnie wystrzelił do góry. I właśnie tam mogłam z tego skorzystać. I to jest potwornie uwalniające w momencie, kiedy po prostu zrozumiesz, że taka jestem.
Ale zobacz, jak to jest niesamowite i takie nawet przewrotne w życiu, bo czasami nie akceptujemy siebie. Mówisz o tym, że nie należysz do kobiet w rozmiarze 34 czy 36. Nie. Chociaż taki lansowany jest przez już od długiego czasu taki trend, tak, że wszyscy mają być szczupli, właśnie te szczupłe, wiesz, tam rozmiary, czy małe rozmiary i tak dalej. A ty grasz w takich produkcjach i grasz takie role kobiet wyzwolonych, kobiet silnych, kobiet seksownych. Teraz mam na myśli, rozmawiałyśmy o charakteryzacji zresztą chwilę o tym, o twojej roli, która była rolą drugoplanową w Weselu, sekretarki, która mi utkwiła bardzo.
Bardzo się cieszę.
A już nie mówiąc o tej prawie że najnowszej, tak? Produkcji Lady Love.
Wiesz, rzeczywiście Wojtek Smarzowski gdzieś wyciągnął ze mnie. Pierwszy raz on mnie obsadził w takiej roli pięknej kobiety, wrzuconej oczywiście w tamte realia w Weselu Dwójce. Zresztą Wojtek, pamiętam, jak pierwszy raz się spotkaliśmy przy pracy nad Klerem, przyszedł do charakteryzacji i powiedział: nie obraź się, ale muszę cię pobrzydzić. To było bardzo miłe. Jak gdyby ja powiedziałam Wojtkowi wtedy, że spodziewam się, bo u niego nie chodzi o piękno. I to nie chodzi o piękno w jakieś zewnętrzne, tylko o wewnętrzne. Rzeczywiście mi się trafiają takie role, ale myślę, że to jest też, że trafiają się te role, które na twojej drodze stają w momencie, kiedy jesteś na to gotowy po prostu. Ja byłam gotowa na Lady Love, gdzie gram bardzo wyzwoloną kobietę. Dla aktorki jest to również zadanie obnażyć się nie tylko psychicznie, bo ta rola bardzo obnaża psychicznie, ale...
A też fizycznie.
Ale obnażyć się też fizycznie. I nie mówię też o samych tych scenach intymnych, ale myślę też w ogóle o tych kusych kostiumach, o tym, że te stroje są powycinane gdzieś, przezroczyste.
Chociaż ktoś powie, no tak, no ale taki jest twój zawód, nie?
Taki jest mój zawód, natomiast to nie znaczy, że to przychodzi łatwo. Mi o dziwo przyszło to jakoś gładko dosyć, dlatego że ja szłam bardziej za tym, co ta postać ma do przekazania i jaką ma konstrukcję psychiczną. Ten wygląd był oczywiście ważny, bardzo. Natomiast on gdzieś dla mnie przy decydowaniu się na tę rolę był drugoplanowy. Ale tak jak mówię, gdyby mi się trafiło to wcześniej, prawdopodobnie nie dałabym rady. Dopiero właśnie gdzieś dojrzałam do tego, że staram się czerpać z tego, co mam. Moje koleżanki, które są w rozmiarze 34, prawdopodobnie nie mają tak krągłej pupy. W związku z czym, jeżeli to jest taka potrzebna, to nią pracuję również. Myślę o serialu Lady Love.
No właśnie, ale najpierw nastąpił ten moment, to też powiedziałaś właściwie na początku, i poznania siebie, i też akceptacji. Czy poznanie siebie zawsze idzie w parze z akceptacją?
Nie. Absolutnie nie, jestem przekonana, że nie. To znaczy, różne sytuacje życiowe, w których jesteśmy, obnażają wiele naszych cech, o których nie mamy pojęcia i nie wszystkie nam się podobają. Zmienianie partnerów na przykład obnaża wiele cech naszych, o których nie mieliśmy pojęcia.
A ty ciekawe, co powiedziałaś?
Bo nowy związek, zawsze idziemy jakimś torem, prawda? Niesiemy coś z poprzedniego związku, wnosimy do nowego i każdy partner jest inny i raptem ktoś może nam uświadomić, że jesteś przylepką na przykład. Mi się zawsze wydawało, że ja jestem bardzo samodzielną kobietą i taką w ogóle samostanowiącą, a okazuje się, że ja bardzo potrzebuję wsparcia i dopiero mój partner obecny mi to uświadomił, że ja jestem, potrafię się przylepić i wisieć. I zwraca mi na to uwagę, czy to jest cecha,
która mi się... A może też znowu dojrzałaś.
Może też. Rzeczy. Dokładnie, ale też z drugiej strony, czy to jest cecha, która mi się podoba? No niekoniecznie. Więc trzeba jakąś pracę wykonać nad sobą albo w tej relacji, żeby to zmienić. Więc na pewno nie wszystkie rzeczy, które poznamy w sobie, nas niosą do przodu i nas budują. To na pewno nie.
Ja tak się zastanawiam a propos tego, co powiedziałaś, że być może to jest też tak, że czasami po prostu chcemy najzwyczajniej zrzucić maskę, a propos takiego, wiesz, poznania siebie i też pewnej akceptacji, jak z kim się czujemy pewnie i lepiej, no to już nie musimy ciągle zakładać jakichś masek, że jestem tą silną, nie wiem, Anką czy Kaśką.
Tak.
No. I być może wtedy trochę inna natura z nas wychodzi. Ja myślę, nie wiem, że to akurat dotyczy, wiesz, ciebie. No,
bardzo mnie
a propos
dotyczy.
Przylepki.
Bardzo mnie dotyczy. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli spotykam na swojej drodze kogoś, przy kim mogę być słaba, to znaczy, że ja się dobrze bardzo czuję w towarzystwie tej osoby. Ponieważ ja z natury jednak jestem taka idąca do przodu mocno, ale też jestem nadwrażliwcem. Jeżeli komuś pokazuję tę swoją stronę, to znaczy, że po prostu jest mi bliski. Tutaj mogę powiedzieć, że to też mnie połączyło z Lucyną Liss, Lady Love, że ona miała bardzo podobną konstrukcję. Ja to wyczytałam zaraz w scenariuszu, na samym początku, jak go dostałam, że to właśnie jest kobieta, która jest pozornie silna. Ona oczywiście potrafi samostanowić i potrafi o siebie zawalczyć, ale to nie znaczy, że nie płaci za to ceny. To nie znaczy, że nie chciałaby się skryć, schować i wtulić w jakiegoś partnera, który jej umożliwi bycie słabą. Zresztą ona za to płaci bardzo srogą cenę, bo właściwie wszystkie jej relacje z mężczyznami kończą się fiaskiem.
Nie bałaś się, jak ta twoja rola będzie odebrana przez różne środowisko, a też i kolegów, wiesz, z pracy. I też to, że... I teraz znowu wracam do sekretarki z wesela. Później jest... potem był Znachor, prawda? Ale tak. To jest zupełnie inna rola. I potem jest Lady Love. Czy teraz reżyserzy nie będą cię obsadzali właśnie w tego typu postaciach?
Wiesz co, jeszcze pomiędzy Znachorem a Lady Love była jeszcze komedia romantyczna, którą ja zrobiłam w głównej roli i bardzo jestem wdzięczna za to doświadczenie, ponieważ myślę, że bez tego doświadczenia nie byłabym w stanie budować Lady Love, bo bycie główną postacią w filmie, serialu to jest duża odpowiedzialność. Bo tak naprawdę to ty narzucasz sznyt tego, jak to będzie działało. I masz ogromną odpowiedzialność po prostu za całą produkcję, jaki to będzie miało wyraz i to, że ktoś na ciebie stawia. Oczywiście ja się boję tego, że zostanę w jakiejś szufladzie, aczkolwiek mi się udało parę razy wywinąć, bo rzeczywiście w Znachorze zagrałam chłopkę i to tak pełną gębą i wszyscy mi mówili, że o, teraz to już same chłopki będziesz grała. Nie miałam żadnej takiej propozycji. Mam nadzieję, że ktoś wpadnie na to, że ja mam coś więcej do pokazania niż chłopkę i gwiazdę filmów dla dorosłych i po prostu zaproponuje mi jakąś zupełnie inną rolę. Ja na przykład nigdy nie byłam obsadzona w roli szpiega, agentki, policjantki. To są w ogóle obce mi rejony, nie wiem, pani sędzi, sędziny.
Sędzina, no. Tak. Trzymając się już poprawności.
Przepraszam.
Tak zwanej politycznej.
No. Dokładnie. Więc jest wiele takich postaci, których jeszcze nie byłam. I mnie też bardzo bawi, kostiumowe role mnie by bawiły. Więc mam nadzieję, że trochę traktuję Lady Love jako swoją taką wizytówkę. To znaczy ja myślę, że w tej roli mogłam pokazać tyle kolorów, że mam nadzieję, że da to reżyserom, producentom do myślenia, że coś we mnie jeszcze jest, co można pogłębić. Bo ja jestem przekonana, że we mnie jeszcze jest i bardzo chętnie bym pogłębiała i czekam, aż się coś pojawi. Ciekawe.
Słuchaj, to wszystko przed tobą, dopiero 38 lat.
Wiesz, ja już miałam pytania pod tytułem, czemu taka późna kariera? No, byłam, cały czas byłam, ja pracowałam cały czas w teatrze. A że to się tak u mnie ułożyło, za co w sumie jestem wdzięczna, bo ja współczuję trochę kolegom, którzy przy końcu szkoły albo zaraz po wyjściu ze szkoły mają taki boom, bo to jest bardzo trudne.
Znaczy bardzo trudno jest utrzymać to boom ciągle gdzieś tam na tym samym poziomie. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Ależ oczywiście.
I dopiero później, jak człowiek jednak dojrzewa, się zmienia i tak dalej, a jesteśmy gdzieś przypisani do swoich wcześniejszych ról, to trudno chyba wyjść z tego obszaru.
Na pewno, wiesz, a poza tym te ciśnienia, które są, jak grasz główną rolę, czy jest duża odpowiedzialność na tobie, również ciśnienia medialne, które są, to jest po prostu stresujące i wymaga pewnej dojrzałości albo samoświadomości, żeby sobie z tym poradzić. To trochę tak jak z depresją. Wszyscy myślą, że depresje wywołują traumatyczne przeżycia. Nie, czasami bardzo dobre przeżycia mogą uaktywnić stan depresyjny, bo po prostu jest nadmiar emocji. I ja myślę sobie, że gdyby mi się to wszystko, co mam, trafiło pół roku po szkole albo, nie wiem, rok po szkole, to pewnie nie dałabym sobie z tym rady. Także wierzę w to, że jednak wszystko przychodzi w odpowiednim momencie.
No i każdy ma swoją drogę. Taka oczywista oczywistość, ale de facto, wiesz, tak jest.
To są niby banały, ale warto o nich pamiętać, bo czasami siedzimy, każdy z nas, obojętnie jaki zawód wykonuje, siedzi w domu i myśli sobie, kurde, czemu ja nie jestem gdzie indziej? Czemu nie jestem dalej? No bo może jeszcze nie czas. Ja tak do cierpliwych nie należę, ale uczę się tego każdego dnia.
Może musiałeś tą lekcję zrobić.
Może i myślę, że cały czas ją odrabiam.
Trochę mam wspólnego, jeżeli chodzi o cierpliwość. Cierpliwość nie jest moją mocną stroną, ale z wiekiem nabywam jej coraz, wiesz, coraz bardziej. A wracając do tego poznania się, bo o tym chciałam trochę też z tobą porozmawiać, no bo to nie jest tylko kwestia poznania się takiego, wiesz, fizycznego, ale również emocjonalnego. Czy ty dzisiaj masz poukładane emocje w sobie?
Wiesz co, mi się wydaje zawsze, że mam, a później bliscy uświadamiają mi, że mam kaszę w głowie i że pierdziele kocopały. Przepraszam za wyrażenie. To nie jest stan stały. To znaczy, ja mam wrażenie, że ja mam poukładany, ja mam bardzo silny kręgosłup. To na pewno. Ja wiem, co jest czarne, a co jest białe. Natomiast, wiesz, to są różne momenty w życiu. Są takie momenty, kiedy ja jestem bardzo poukładana i mam swoje emocje na wodzy, bądź mam je pod kontrolą, ale przychodzi taki dzień albo takie złożenie różnych sytuacji, że to się wymyka. Ja uważam, że wiesz, praca taka nad sobą to nie jest praca, którą możesz wykonać raz i już to mam. Mhm. To jest praca, którą musisz wykonywać każdego dnia, i w zależności od tego, jakie masz sytuacje życiowe, w zależności od tego, z kim przebywasz i w jakich relacjach jesteś w ogóle. Bo ja w ogóle siebie trochę konstytuuję przez innych. Może to nie jest najlepsze, ale ja szukam kontaktu z drugim człowiekiem. Ja lubię ludzi, jestem otwarta i dopiero kontakt z drugim człowiekiem daje mi jakiś power do zmian też.
Okej, myślałam, że powiesz, że w związku z tym, że jednak ludzie często do takich osób wykonujesz zawód publiczny, chcą mieć kontakt z takimi osobami, to właśnie otoczyłaś i właśnie odgradzasz.
Wiesz co, dla mnie to jest sytuacja dopiero teraz tak naprawdę nowa, bo rzeczywiście nastąpił jakiś wybuch, najpierw po Znachorze, później po Lady Love. Ja dostaję bardzo dużo wiadomości, staram się na nie odpisywać, ponieważ mam ogromny szacunek do tych ludzi, którzy piszą. Nawet jeżeli piszą rzeczy, które nie podobają mi się, albo nie zgadzam się z nimi, albo krytykują mnie, to staram się jednak wejść w jakiś dialog. Oczywiście, jeżeli on jest mądry, bo jeżeli ktoś mi mówi, jest pani durna, albo jest pani gruba, albo jak gdyby, gdzie z tym ryjem do telewizji, no to ja nie mam szans na dialog. Ale jeżeli ktoś mówi, nie podobał mi się ten serial, ten film, bo, to ja jestem w stanie wejść w dialog. Aczkolwiek zaczyna mnie to przytłaczać, bo tego jest dosyć dużo. I pewnie gdzieś się oddzielam jakimś murem i staram się gdzieś jakiś balans swój zachować. No i tu znowu wychodzi moje przylepstwo, ponieważ ja bardzo buduję ten swój balans też na moich bliskich, na partnerze, na mojej rodzinie i na przyjaciołach. Ja mam to szczęście, że otacza mnie ogromna ilość osób, które mi asystują w tej mojej drodze i są ze mną. I to jest jakiś niesamowity dar.
I zanim jesteś, czy doszłaś do takiego momentu, w którym dzisiaj jesteś i też rozmawiamy, jaką pracę musiałaś też wykonać? Czy inaczej, co tobie się w sobie nie podobało?
Wiesz co, mi się zawsze wydawało, że jestem leniwa, na przykład. Po czym okazało się, że nie jestem. I musiałam to zrozumieć, że ja nie jestem leniwa. Ja cały czas próbowałam zapracować na to, że ja nie jestem leniwa.
To ciekawe, bo z tym się jeszcze nie spotkałam, żeby ktoś powiedział, wiesz, bo zazwyczaj mówimy przez pryzmat właśnie swojej fizyczności.
No to ja miałam takie, wiesz, na przykład drugi mój kompleks, że ja może jestem mało inteligentna. No podobno tylko ludzie inteligentni mają takie rozterki, ale wiesz, też gdzieś cały czas miałam przez to pęd. Mnie te wszystkie moje ale bardzo rozwijają. Bo przez to, że ja na przykład uważam, że jestem mało inteligentna albo mam małą wiedzę, bardzo dużo czytałam. I czytam. I to mnie napędzało do czytania, do rozwijania, poszerzania światopoglądu i ogólnie jakiejś wiedzy o kulturze. Wiesz, na pewno jeżeli chodzi o ciało, no na pewno miałam do przerobienia to, że ja właśnie nie jestem rozmiar 34. I myślę, że to przerabiam każdego dnia. Bo to nie jest tak, że ja mam ten stan, jest super. Nie, bo też przy każdej praktycznie produkcji jest jakieś ale co do mojego wyglądu. Oczywiście jest to część mojego zawodu. Natomiast my nie jesteśmy automatami. A aktorzy nie są automatami. To nas nadal dotyka.
Ale to jest ale do twojego wyglądu przez, nie wiem, produkcję, ludzi, z którymi współpracujesz, czy twoje ale do tego?
Moje ale również. Pewnie, że chciałabym mieć 1,50 m i być filigranową, kieszonkową kobietą, ale no wiem, że se nóżek nie podetnę, no i nie będę.
Może nie wiesz, wtedy byś właśnie a propos tego nie zagrałabyś w takiej produkcji, w jakiej grałaś.
Staram się z tego czerpać siłę. Musiałam też zaakceptować coś, co teatr na przykład, niektórzy reżyserzy widzieli we mnie wcześniej. Ja na przykład byłam przekonana, że ja nie posiadam seksapilu jako młoda dziewczyna. Mi się wydawało, że ja w ogóle nie posiadam tego, że jakoś nie mam. A jedna z pierwszych ról, w jakich zostałam obsadzona, właśnie na tym bazowała. Ja byłam totalnie wytrącona, w ogóle wytrącono mi wszystkie karty z ręki, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić. I dopiero moi koledzy w teatrze, to był Teatr Stu, uświadomili mi, Anka, spójrz na siebie, jak gdyby zobacz się oczami takimi realnymi. Masz kobiece kształty, fajną buzię, piękne włosy, długie nogi, korzystaj z tego. Więc to była ogromna praca, żeby też nauczyć się patrzeć na siebie nie przez pryzmat mojego kompleksu, tylko tego, jak świat to może odbierać i nauczyć się czerpać z tego siłę, budować na tym rolę.
No właśnie, bo teraz a propos tej akceptacji i nawet tego hasła lubię siebie, czy ta sama akceptacja zawsze musi równać się, że lubię coś. W końcu polubiłam coś u siebie. Polubiłam, nie wiem, no właśnie te okrągłe kształty, czy swój wzrost, czy pewne inne cechy, czy niekoniecznie.
Nie, wiesz co, myślę, że lubię siebie, to też znaczy podchodzę do siebie z czułością jakąś. To znaczy daję sobie też czas na pewne rzeczy. Co oczywiście w dzisiejszym świecie jest bardzo trudne. Są osoby, ja je podziwiam, które mają regularność jakąś w sobie w rzeczach mindfulness, medytacjach i tym podobnych. Im pewnie łatwiej jest skoncentrować się na tym, że ja jestem wartością. Ja tego nie mam wbudowanego, bo ja...
Masz takie osoby? Bo ja nie.
Ja znam kilka takich osób, które potrafią...
Może rzeczywiście kilka, ale...
Potrafią powiedzieć, ja jestem wartością. To, jaki jestem. I to jest piękne. To jest piękne, ja zazdroszczę tym osobom, ale wiem, że to jest ogromna praca, którą one wykonały. Bo mam wrażenie, że nikt się z tym nie rodzi. Bo nie mówimy tu o ego, bo tu trzeba rozróżnić. Nie mówimy tu o ego, jestem świetny. Po prostu, teraz ja rozdaję karty. Nie. Nie jestem świetny, czasami też z czymś się nie wyrabiam, czegoś nie zrobię odpowiednio, ale taki jestem. jutro będzie lepiej. To dla mnie nie jest łatwe, ponieważ jestem nadambitną osobą, w związku z czym jakie jutro, już ma być lepiej. Więc no tak jest, myślę, że to hasło to jest też taka czułość dla siebie, lubię siebie. Prosto.
Tak, trochę prowokacyjnie, bo często jak się patrzy na osoby z dużego ekranu, z dużego, czasami nawet mniejszego, ale osoby, wiesz, znane, to jak patrzysz i myślisz, że zagrała, na twoim przykładzie chociażby, tak, że zagrałaś w tylu filmach ostatnio bardzo docenianych, wiesz, znanych, głośnych. Właściwie ty jesteś aktorką multimediową w kontekście i seriale, i teatr, i
audiobooki. I dubbing.
I po prostu można jeszcze wymieniać i wymieniać. I ktoś sobie tak patrzy, mówię teraz w kontekście kobiet, tak? Nie wiem, no ktoś stoi przy, no jest to nauczycielka, nie wiem, pani, która pracuje w szpitalu, nie wiem, która sprzedaje. I jeżeli ta kobieta siebie na przykład nie lubi, czy nie lubiła, to gdzie ja ze swoim życiem? Wiesz, o co mi chodzi?
Wiem, o co ci chodzi.
Właśnie często gdzieś porównujemy, nie?
Tak, porównujemy się. Ja po prostu wykonuję inny zawód, ale to nie jest tak, że ja wstaję i mam tak skręcone pięknie włosy. No nie mam. Jak gdyby... My jesteśmy też tylko ludźmi i ja... Mi bardzo zależy na tym, żeby widzowie, właśnie ta pani, która mi sprzedaje coś, pani, która robi mi zastrzyk, bo typu pielęgniarka, żeby one zrozumiały, że my też jesteśmy normalnymi ludźmi. I jak gdyby borykamy się z tymi samymi problemami. Mamy czasami inną wrażliwość, albo po prostu trafiliśmy do tego zawodu, bo do tego zawodu różnie się trafia. Mhm. Natomiast ja bardzo cenię pracę wszystkich innych osób. I jakoś mam takie wrażenie, że jednak to człowieczeństwo jest dla mnie najważniejsze, a nie do końca to, jaki zawód ktoś wykonuje. Wiadomo, że ja też mam wiele osób, które podziwiam. Podziwiam pisarzy, podziwiam malarzy. Ale to nie znaczy, że te osoby są pozbawione tych kompleksów i tego, że sobie z czymś nie dają rady. Ja znam wielu aktorów, którzy sobie nie dają rady z płaceniem rachunków. I nie dlatego, że nie mają pieniędzy, tylko że nie ogarniają tego. A z kolei pani w sklepie, która prowadzi na przykład jakąś sieć sklepów we franczyzie, ona sobie Ona sobie świetnie daje z tym radę. Okej, ja na przykład nie wiem, jak to jest być matką, ponieważ nie jestem matką. A jakaś pani, która pracuje, załóżmy w aptece, nie dość, że pracuje, to jeszcze opiekuje się dzieckiem. I ona ma inne trudności niż ja, bo też trzeba zaznaczyć to, ty się też znajdujesz w takich sytuacjach, że nie zawsze, kiedy wychodzimy na ściankę na przykład, jesteśmy zaproszeni na jakąś imprezę albo jesteśmy zobligowani do pójścia tam, mhm. Nie zawsze się czujesz na tyle, żeby tam iść. Że to są trudności też naszego zawodu. Że my czasami mamy przylepiony ten uśmiech, a w środku jest tragedia. Jak gdyby, bo właśnie coś się dzieje w naszym życiu rodzinnym, nie wiem, po prostu źle się czujemy, mamy migrenę, cokolwiek. My podlegamy tym samym prawom. Jesteśmy takim samym człowiekiem, tylko wyciągniętym trochę na zewnątrz. Bo tak się życie ułożyło, wykonujemy taki zawód. Dzisiaj media tak działają, a nie inaczej, że są obecne.
Tak sobie myślę, że to też hasło, no nie chodzi nawet tylko o kampanię, ale wiesz, lubię siebie, to właściwie można chyba sprowadzić do takiego też podpisu, że wszystko zależy od własnego poczucia swojej wartości.
To jest bardzo ciężka praca dla 99% kobiet. Mam wrażenie, że mężczyźni mają z tym mniejszy problem, ale większość kobiet ma. Mało tego, obserwuję swoje koleżanki i mam wrażenie, że kobiety muszą wykonać tę pracę dwa razy. Najpierw, kiedy... poczucia swojej wartości. Najpierw w okresie dojrzewania, kiedy stają się kobietami. I na pewno tam jest jakieś takie przewartościowanie tego, co to znaczy kobiecość i mało wiemy. A później, jak obserwuję koleżanki moje w moim zawodzie, w okresie przekwitania. Mam wrażenie, że to jest jakiś też drugi moment, kiedy kobieta musi się podbudować i musi sobie powiedzieć, mieć tę pewność siebie i musi sobie powiedzieć, jestem ważna, nie znikam. Myślę, że to jest też jakieś ważne. Ja tego jeszcze nie doświadczyłam. Będę doświadczać na pewno. Ale jak obserwuję to, rzeczywiście my kobiety mamy jakoś na dwa razy to rozbite. Mężczyzna jest, później jest dojrzałym mężczyzną, a kobieta jest najpierw podlotkiem, kusicielką, a później jest matroną. I jak gdyby...
To źle brzmi.
To źle brzmi.
To słowo ma jakieś takie negatywne nacechowanie.
Ono ma negatywne konotacje. Ja oczywiście mówię to w przeinaczeniu, bo nie o to mi zupełnie chodzi. Właśnie nie. Masz być sobą. Jak gdyby tak, jak się czujesz, a nie wpisywanie się w te wszystkie kanony.
O tyle jest fajne, że powoli pewne słowa są odczarowywane, tak jak właśnie ten okres przekwitania czy przechodzenia w inny etap też swojego życia też jest odczarowywane, że to właściwie no to są pewne rzeczy, które muszą się biologicznie gdzieś tam, wiesz, wydarzyć, ale no jakby wartość stanowisz ty sama w sobie. Tak?
Dokładnie i myślę, że coraz częściej się o tym mówi i bardzo się cieszę. Ten okres przekwitania gdzieś też wychodzi z cienia, jak gdyby ze strefy szarej i ze strefy tabu. I to też bardzo dobrze.
Czy dzisiaj to jest taki twój najlepszy okres? Gdybyś miała tak sięgnąć jeszcze pamięcią, jaka byłaś, nie wiem, parę lat temu?
Myślę, że tak. To znaczy wracają do mnie jakieś demony tam różne, że tak powiem, nieakceptacji siebie, ale zdecydowanie stoję dwoma nogami na ziemi. I bardzo się z tego cieszę. Stoję twardo, i myślę jasno. Mhm. Co nie znaczy, że nie przychodzi dzień, kiedy myślę w ogóle niejasno. Ale generalnie tak. Myślę, że to jest taki moment, że zaczynam wiedzieć porządnie, kim jestem. I bardzo jestem wdzięczna za to doświadczenie, że tak szybko się to w sumie zdarzyło. Że to zderzenie tych różnych ról, propozycji, też ten szum medialny, który się koło mnie zrobił, to bardzo mnie zmusiło do szybkiego takiego, kim ja jestem. Bo bardzo łatwo się w tym wszystkim zgubić. Kim jestem ja? Ania.
Jak to ci dawał siłę? Rodzina to...
Rodzina, partner. Wiesz co, ja mam bardzo dobrą relację z mamą. Ona jest dla mnie zawsze jakimś takim wyznacznikiem. Jak ja już tracę głowę, to ona mi mówi, a halo, tu jest ta linia, tu jest ta granica. Wiesz, mam przyjaciół, mam kuzynkę, która stoi za mną i przy mnie zawsze. Ja mam rzeczywiście jakąś taką asystę, brzydko to brzmi, mam nadzieję, przyjaciele moi kochani, nie obraźcie się, że nie traktuję was nigdy jak asystę, ale że oni są po prostu gdzieś z tyłu, za mną, obok mnie, przede mną czasami, że pomyślą. Ja mam to szczęście, że wszystkie te bliskie mi osoby lubią się między sobą też.
Tak, nie wybierasz między poszczególnym towarzystwem, tak?
Nie, absolutnie nie wybieram. Większość moich przyjaciół przyjaźni się również z moją mamą, więc jest to dla mnie jakieś bardzo ważne, że ja mam takie swoje stado. Ja lubię to swoje stado. Ja w ogóle potrzebuję bycia w stadzie. Dla mnie bycie na planie jest wspaniałe, ponieważ dla mnie to jest takie stado na chwilę, ale ja bardzo się z nim identyfikuję przeważnie. Moim stałym stadem jest Teatr Dramatyczny od 13 lat. No i jak to w rodzinie, czasami są dysfunkcje, ale generalnie ja się utożsamiam z tym miejscem i jest to moje miejsce też.
A też jest taka sztuka, wiesz, wchodzenia ciągle w jakąś inną rolę, no bo wiesz, co innego grać Lady Love, inaczej grałaś w Znachorze, inaczej gra się w serialu.
Tak,
to jest takie wrażenie, że nawet to jest jakiś być może taki lekki oddech po...
Tak.
Takim napiętym, wiesz, napiętym grafiku, a jeszcze inaczej grać w teatrze, zupełnie inną. De facto jesteś tuż przed...
Przed premierą, tak. Jestem przed premierą spektaklu w reżyserii Wojtka Farugi, naszego nowego dyrektora w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Tekst napisała Julia Cholewińska. Tytuł to Anioły w Warszawie. Opowiadamy o Polsce lat 80., o przemilczanym temacie, o temacie zamiecionym pod dywan, o temacie AIDS, które było w latach 80. Cały dramat i cała rzecz dzieje się w okolicach Dworca Centralnego i Pałacu Kultury, czyli tam, gdzie znajduje się teatr. No, moja bohaterka jest na życiowym zakręcie wraz ze swoim mężem. Ma bardzo trudny czas. No i ta szara Polska w tym wszystkim. Wspominamy również o akcji Hyacynt. Więc myślę, że to będzie taka no, duża produkcja na pewno we wspaniałej obsadzie, bo zacznę od najstarszej koleżanki Małgorzata Niemirska. I Anita Sokołowska, i Kasia Herman, Marcin Bosak, Piotrek Siwkiewicz. Jest nas cała duża grupa, jest nas 15 i to jest wspaniała współpraca, też dotykająca bardzo człowieczeństwa, bardzo skrajnych emocji i sytuacji granicznych w życiu.
Mhm. Przy okazji myślę, że warto to podkreślić, bo też ci dziękuję, bo będąc tuż przed premierą, to dosłownie są prawie, że godziny. Tak mogę powiedzieć. No jesteś właściwie cały czas uzimiona w teatrze na próbach, więc trochę wyszarpałam.
Tak, wiesz co, to też trochę miło. Ja lubię ludzi i lubię rozmawiać z ludźmi, więc mi jest zawsze miło. Wiesz, no ten praca w teatrze jest zupełnie inną pracą niż praca w filmie. Film to jest, wiesz, krótkie spięcie na już. Teatr to jest jednak też wytrzymałościówka w jakimś stopniu, ponieważ my taką sztukę przygotowujemy 3 miesiące. To jest 3 miesiące prób albo 2 miesiące prób pracowania krok po kroku i odkrywania po prostu od zera tego, jak to powinno być zbudowane. Natomiast teraz ta końcówka, no to taki jest najbardziej męczący moment, bo to układanie światła. My próbujemy przy normalnym roboczym świetle, po czym dochodzą światła. Dochodzą rekwizyty, dochodzi przestrzeń i raptem się okazuje, że się wszystko zmienia i na nowo trzeba się zamontować w tej rzeczywistości. Ale ja bardzo lubię pracę w teatrze. Nie zamieniłabym jej na żadną inną.
Daje też taką stabilizację.
Bardzo dużo.
Co jest w waszym zawodzie, w twoim zawodzie, dosyć trudne.
Tak, w ogóle myślę, że trudność tego zawodu polega właśnie na tej destabilizacji, na braku przewidywalności. Ja nie przewidywałam, że Znachor mi tak wystrzeli. Nie wiedziałam, że będę grała Lady Love. Gdyby ja mam plan jakiś tam, powiedzmy, na miesiąc do przodu, ja dalej nie wiem, co się dzieje. To znaczy wiem, że jestem na etacie w teatrze dramatycznym. To daje mi poczucie przynależności do grupy, to jest raz. Dwa, tego, że jestem potrzebna. Trzy, tego, że to jest moje miejsce, ale wielu aktorów nie ma etatów. Większość z nas nie ma etatów. I to jest potwornie stresujące, bo my, ja już to kiedyś powiedziałam, że my nie zarabiamy mało, my zarabiamy nieregularnie. I to jest największy problem. I nawet nie chodzi
ale
już...
Ale telefon milczy. I nawet jeżeli wcześniej zarobiłaś dużo i dalej ten telefon milczy, to poczucie własnej wartości...
Spada.
Też siada.
Spada i nawet więcej powiem, po jakichś dużych sukcesach też człowiek czeka na to, że to będzie dalej tak samo. A się okazuje, że musi być flauta i że to musi wszystko spaść. I to jest ciężko wytrzymać też, bo nigdy nie wiesz, czy, nie wiem, zapomnieli o mnie, co robić, czym się zająć. Zwłaszcza jeżeli człowiek żyje w dużym pędzie. No to są nasze codzienne problemy aktorów. Czy będziemy, już nawet nie chodzi też o pieniądze, chociaż one są ważne w życiu. Ale chodzi właśnie o to poczucie własnej wartości i tej sprawczości, bo tak naprawdę my dajemy twarz, nas się rozpoznaje, nas się widzi, ale to nie my decydujemy. Czasami wiele osób pisze do aktorów, ja gram w serialu codziennym, i piszą, a nie mogłaby pani powiedzieć scenarzystom, żeby coś tam. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Mhm. Oczywiście w pewnym stopniu mam, wiem, którzy to są ludzie, mogę się do nich odezwać, ale my tak naprawdę aktorzy jesteśmy na końcu tej drogi. To są producenci, to są reżyser, to jest operator. To jest wiele, wiele czynników, dopiero na końcu jesteśmy my. W teatrze jest tak samo. W teatrze dramatycznym posiadamy 3 sceny. I wiadomo, że jeżeli gram w dużej ilości na małej scenie, no to raptem nie będę grała na innej, bo nie da się poukładać repertuaru. My jesteśmy, mam wrażenie, pracujemy w usługach. Ja mówię to otwarcie, że ja pracuję w usługach. To są usługi emocjonalne czasami.
Ale usługa jest bardzo trudna w takich, gdzie to nie jest, wiesz, taka tabelka i Excel, że 2+2, jak ktoś się pomyli i powie, że 5, to wiadomo, że popełnił błąd na przykład, tylko to jest zawsze takie subiektywne, wiesz.
Tak, ten zawód jest trudny również z tego powodu, że on jest niepoliczalny.
Dokładnie tak. I teraz pytanie właśnie, czy dobrze zbudowałaś rolę, jak to zrobiłaś? Oczywiście są wszyscy przeszkoleni co do tego, żeby to pewnie określić od krytyków i reżyserów i tak dalej, ale dalej to wszystko jest bardzo subiektywne.
To jest bardzo subiektywne, tak samo jak subiektywna jest ocena urody, czy się ktoś nadaje do czegoś, czy nie. To są rzeczy w ogóle płynne. Tak samo właśnie z oceną roli, no. Też, zwłaszcza w teatrze, ktoś trafia na konkretny spektakl, nie wie, co się dzieje u mnie. Oczywiście ja jestem po to zawodową aktorką, żeby umieć zakryć różne rzeczy, ale czasami masz w środku taką ciemność i pustkę, że nie da się tego ukryć. Nawet najlepszy aktor tego nie ukryje, że coś tam jest nie tak. Więc rzeczywiście na tym polega jakiś dramat tego, że możesz strasznie dużo się napracować. Możesz być totalnie pracowitym aktorem. Jak nie trafisz, no to nic ci z tego nie przychodzi. To jest bardzo problematyczne, to jest bardzo frustrujące. My jesteśmy, myślę, że to jest jeden z bardziej sfrustrowanych zawodów.
Bardziej, że na aktorów jest trochę.
Jest.
Znanych nazwisk.
Jest mniej. Ja bym chciała, żeby każdy dostał jakąś szansę, ale niestety to tak nie wygląda. Ja też jestem strasznie wdzięczna losowi za to, że to akurat mi się trafiło. Że ja po prostu wypłynęłam, ale też mam świadomość tego, że zapracowałam na to i uwaga, to też jest, znaczy lubię siebie, bo ja zaczęłam dopiero niedawno mówić o tym, że ja też zapracowałam na pewne rzeczy. Że to nie jest tylko łód szczęścia pod tytułem a poszłam, tak mi jakoś wyszło. Nie, ja wiele lat przedeptałam w różnych miejscach i robiłam różne rzeczy po to, żeby się znaleźć tu, gdzie jestem.
A to mi się podoba, co mówisz, bo to nie jest spłycenie swojego wysiłku i tego właśnie, a tam, nie wiem, udało mi się. No to udać może.
Miałam farta.
Pewnie wszystkie czynniki muszą zagrać.
Jasne.
Ale miałam, to też jest wysiłek.
Dokładnie, miałam farta, że zaproszono mnie na casting do Znachora.
Ale mogłaś nie wykorzystać swojej szansy.
A ułożyło się w moim życiu tak, że gdzieś nazbierałam tyle doświadczeń, że to się właśnie wtedy zbiegło. Mogli producenci Lady Love nie wpaść na to, że ja przyszła na ten casting. To jest fart, jak gdyby fart. Oczywiście też praca reżysera obsady. Ale akurat, że mu się przypomniało, że ja jestem, prawda? No bo to czasami bardzo dziwnie się to plecie. W moim życiu się parę razy tak splotło, że spotkałam kogoś. Mówi, ojej, zapomniałem o tobie. I za chwilę dzwoni z jakąś propozycją. Trochę tak to działa, ale to nie zmienia faktu, że żeby na przykład udźwignąć taką rolę jak Lady Love, trzeba mieć jakiś warsztat. Mhm. I to jest moja ciężka praca. Bo może są ludzie, którzy się rodzą z gigantycznym talentem i z jakimś wspaniałym zmysłem do konstruowania roli. Ja się tego nauczyłam. Nauczyłam się tego od starszych kolegów w teatrze. I jestem za to strasznie wdzięczna. Jestem też wdzięczna, że trafiłam na mądrych kolegów w teatrze, którzy chcieli się ze mną tym dzielić. Trafiłam na wspaniałe koleżanki, które mnie uczyły od najmłodszych lat, jak budować. Albo mówiły mi, tu jest źle, pomyśl inaczej. To jest wspaniałe, że ja mogłam wykorzystać, że dostałam taką szansę.
To już jest połowa sukcesu.
To już jest połowa sukcesu.
Dlatego, że nie każdy chce się dzielić swoją, wiesz, wiedzą.
Absolutnie.
Jest jakaś rywalizacja. W waszym zawodzie jest też szczególna. Nie tylko w waszym, ale w waszym również. W kontekście tego, no właśnie, bo ktoś dostanie szansę, a ktoś nie.
Jest ta rywalizacja, ale ja trafiłam na mnóstwo mądrych kobiet w tym zawodzie. Naprawdę równych babek, które gdzieś mi pomogły. I nauczyły mnie wiele. Między innymi jedną z nich jest Agnieszka Warchulska, z którą na mojej drodze się spotkałam na samym początku pracy w teatrze dramatycznym. I ona mnie bardzo dużo nauczyła. Nauczyła mnie bardzo dużo o konstrukcji roli. Teraz też, jak pracowaliśmy przy Lady Love, Dorota Pomykała, która jest pedagogiem i ona też mi parę takich rzeczy wrzuciła. Chociażby chociażby to, uwierz w siebie, dobrze myślisz, to czasami już wystarczy. Że ona z boku siedziała, patrzyła jak ja grałem, mówi, dobrze myślisz, idź w to, idź w to. Czasami nie jest nic więcej potrzebne. Ja mam coś takiego, że staram się mówić ludziom dobre rzeczy. Mam wrażenie, że jesteśmy, ja jeszcze byłam takim pokoleniem, które się kijem wychowywało, a nie marchewką. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem marchewki. Kij mnie zabija. I to nie jest moja metoda. Oczywiście ja się staram walczyć, ale jeżeli tych kijów jest za dużo i tych razów, to już nie masz już jak walczyć. Wtedy jest potrzebna marchewa po prostu, żeby ktoś ci powiedział, hej, to, że robisz błędy, to nie znaczy, że jesteś beznadziejny. Po prostu zmień kilka elementów i pójdzie do przodu.
Właściwie powiedziałaś puentę, chciałam się jeszcze zapytać, co byś powiedziała kobietom. Bo ta akurat kampania była skierowana, myślę, że przede wszystkim do kobiet. A propos tego, żeby uwierzyły w siebie i żeby polubiły siebie.
No, myślę, że wiesz, to na każdym polu można to przenieść. No, każda matka czasami walnie jakiegoś babola do swojego dziecka. Rozgrzesz się za to.
Jednego.
No, rozgrzesz się za to, kobito. Tak samo, no, czasem ten obiad nie wyjdzie dobrze. I rozgrzesz się, bo że sobie zamówiłeś to jedzenie. Jak gdyby, nie mówię tu o permanentnym stanie, fajna jestem. Nie, mówię tu o mądrym takim stanięciu obok siebie i zastanowieniu się, czy naprawdę mogłem coś lepiej zrobić. Bo czasami się nie da. Jeden z mądrych, starszych aktorów powiedział mi kiedyś, jak się bardzo denerwowałam jakąś nie za specjalnie dla mnie udaną premierą w teatrze, on powiedział mi, Ania, zrozum, że przy pewnym złożeniu i w pewnych warunkach nie dasz rady zrobić czegoś lepiej. Taki był czas, że nie możesz. Bo masz swoje problemy, bo coś tam. I zrobiłaś maksimum. Po prostu, jeżeli masz poczucie, że zrobiłeś maksimum, a coś nie wyszło, to rozgrzesz siebie. Ja wiem, że my lubimy siebie katować. Kobiety są w tym specjalistkami. I ja też potrafię siebie nie rozgrzeszać, ale coraz częściej sobie myślę, wracają do mnie słowa tego pana, który mi mówi po prostu, rozgrzesz się, że w tych warunkach nie byłaś w stanie nic zrobić. I ja nie mówię tu o lenistwie. Ja mówię o tym, kiedy walczysz i nie możesz. To spójrz na siebie z boku, wyjdź z tych emocji, spójrz na siebie z boku i zastanów się, czy naprawdę jesteś w stanie to zrobić. Tyle, no.
Dwie puenty.
Kurna, to niedobrze.
Jak nie? Jedną wrzucimy na początek, drugą na koniec i zamkniemy. Świetnie się z tobą rozmawia.
Ale już bardzo dziękuję.
Masz coś takiego do... a nie wszyscy to mają. To, co powiedziałeś, że szybko nawiązujesz kontakt, ale to nie jest ani słodzenie, tylko takie, wiesz, proste rzeczy i pewnie dlatego, że opowiadasz przez swoje doświadczenie, ale takie rzeczy w punkt, które myślę, przydają się drugim osobom, pewnie też nie bez przyczyny działasz. Chociażby w takiej kampanii, ale też wiesz, pewnie...
Ja naprawdę jakiś mam ogromną sympatię do ludzi. Chociaż nikogo się też tak nie boję, jak drugiego człowieka. To jest najbardziej niebezpieczne zwierzę. Ale to może wynika z tego, że ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi. Ja lubię też rozmawiać z osobami czasami obcymi, które do mnie podchodzą, mnie jakoś poznają i mają taki, ojej, przepraszam, przepraszam, że podchodzę, ale ja chciałam powiedzieć, że mi się podobało, jak pani zagrała. To jest bardzo miłe.
W sumie de facto robisz to dla ludzi. Nie?
Robię to dla ludzi. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy nie chcesz, kiedy chcesz się schować. Sytuacje u lekarza, na pogrzebach. Ale myślę, że jeżeli podchodzimy do drugiego człowieka z czułością i postawimy się w sytuacji pod tytułem widzę kogoś z 40-stopniową gorączką w szpitalu, to no ja bym nie podeszła. Jak gdyby.
No tak, ale to już jest takie indywidualne wyczucie, nie?
Jest indywidualne wyczucie. Myślę, że w ogóle człowiek powinien się jakąś empatią kierować. Jak się kieruje empatią, to jest wszystko moim zdaniem dobrze.
Ostatnie pytanie. Żeby nie było trzeciej puenty, bo mam nadzieję, że jeszcze przyjdziesz na rozmowę.
Bardzo chętnie.
Ta rola w Lady Love była taką dla siebie najtrudniejszą rolą, czy nie? Czy w ogóle można tak kategoryzować? A to pytanie jeszcze ma taki mały podpunkt. Czy łatwiej ci się gra rolę, która z pozoru ról, których z pozoru nie lubisz, czy te, które są bardziej kompatybilne z tobą?
Wiesz co, ja wszystkie lubię, bo ja naprawdę lubię swoją pracę i właściwie wszystkie te postacie, które gram, lubię. Albo jeżeli nie lubię, to staram się je zrozumieć. Czy Lady Love była najtrudniejsza? Nie wiem, była na pewno najbardziej złożona. To znaczy ilość emocji, które ja miałam tam do zagrania, ilość odsłon, również wizualnych, które miałam tam do pokazania, to był ogrom pracy. Ale ja chciałam zaznaczyć jeszcze jedno, że ja nie pracuję tam sama. Oczywiście ja spijam tę śmietanę Lady Love, ale tam pracował cały sztab ludzi, którzy sprawili, że ten produkt, jakim jest ten serial, wygląda tak, a nie inaczej. To są producenci, reżyser, charakteryzatorki, kostiumografowie również. To jest cała scenografia. To jest operator, który w bardzo specyficzny sposób to nakręcił. I uważam, że to jest język tego serialu. I mi się bardzo podoba. Więc mam takie wrażenie, że to było złożenie bardzo wielu rzeczy i wymagało ode mnie dużej koncentracji. Ale też dużego bycia otwartą na innych i na bliski kontakt po prostu z drugim człowiekiem.
To życzę ci, żebyś na tej fali...
Życz mi.
Nie miała jednak oddechu.
Ja bardzo sobie życzę braku oddechu. Wyczekuję na jakieś nowe rzeczy, które się pojawią.
I kolejne wyzwania, tak. W których cię oczywiście zobaczymy. Piękny dzięki, Ani.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki, że znalazłaś chwilę czasu.
Dzięki. Dziękuję.